Proszę Państwa, sezon wystawienniczy w Radiowej Galerii Pod Zegarem trwa. Prezentujemy Państwu kolejną wystawę w ramach naszego cyklu Do Pary. Zaproszenie zechciał przyjąć pan profesor Łukasz Konieczko. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry wszystkim.
Towarzyszy nam pan profesor Marek Olszyński, który jest jednym z inicjatorów cyklu Do Pary. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry. Profesorem jest tylko Konieczko. Ja jestem doktorem.
Pan profesor Marek Olszyński służy, jak Państwo doskonale to wiedzą, służy swoją radą i fachowymi obserwacjami w naszych rozmowach. Proszę Państwa, dzisiaj bardzo szczególna sytuacja, ponieważ w naszym cyklu Do Pary zaprezentujemy pracę pana profesora Łukasza Konieczko, ale także dzieła jego taty, Adama Konieczko. Pański ojciec odszedł kilka lat temu. Myślę sobie, że życie obok taty artysty to jest spore wyzwanie.
Rodzina w ogóle to jest wyzwanie, a nasza rodzina na pewno nie była łatwą rodziną. Rodzice niestety się dosyć szybko skonfliktowali, wychowywała nas matka. Ojciec bardzo zabiegał o to, żeby utrzymać kontakt z nami, co nie było łatwe, bo nasza matka była bardzo trudną osobą. No a czasy były też niezwykle kłopotliwe, prawda? To był okres przecież generalnie biedy w naszym kraju. Artyści to są tacy ludzie, którzy zarabiają konwulsyjnie. Mój ojciec przez wiele lat zajmował się polichromią kościelną, więc to jest takie życie tułacze, prawda? On przyjeżdżał
od zamówienia do zamówienia.
Tak, i przyjeżdżał tylko w weekendy, odwiedzał nas wtedy, prawda? Więc to był taki ojciec dochodzący i myśmy go w jakimś sensie trochę traktowali jak takiego patrona, trochę gościa, trochę patrona. Oczywiście ja te obrazy znałem, bo myśmy odwiedzali go czasami w pracowniach, kilka tych pracowni pamiętam w Krakowie. I one były dla mnie czymś oczywistym, chociaż one, biorąc pod uwagę ich stylistykę, ojciec w pewnym sensie można by go nazwać nawet takim formalnym nowatorem. On łączył różne techniki, kolaż,
mozaikę,
tak, opracował taką własną technikę graficzną, rodzaj takiej monotypii i one nie były łatwe w odbiorze. Nigdy jakoś nie zabiegał o to, żeby odnieść jakiś komercyjny sukces, a ten komercyjny sukces sam nie przyszedł. Nic takiego nie nastąpiło i ojciec w którymś momencie, powiedzmy, to były takie czasy, które ja pamiętam jako nastolatek, no w zasadzie wycofał się z twórczości artystycznej. Później się okazało po latach, jak myśmy już likwidowali po jego śmierci pracownię, że on różne rzeczy gdzieś tam po kątach miał rozpoczęte. Tutaj właśnie przywiozłem takie dwa obrazy małe, które on już malował w tym okresie. Ja je opisałem, że to są lata 70., chociaż równie dobrze mogą to być lata 80. Mhm. Także on tą twórczość uprawiał. Ona się stała zupełnie jego intymną niszą, prawda? On tego nie pokazywał nawet nam.
Myśmy się
z tymi obrazami spotkali dopiero po jego śmierci.
To ja tylko powiem, że pański tato urodził się w 1919 roku w Humniskach.
Tak.
Wątek podkarpacki bardzo ważny. Ale też wyobrażam sobie, że z tak małej miejscowości młody człowiek z aspiracjami artystycznymi, to nie jest częsty przypadek. Potem trafia do Akademii Sztuk Pięknych, trafia do profesora Zbigniewa Pronaszki, profesora Zygmunta Rudnickiego, wielkie postaci polskiej sztuki. No i to jest też jakieś nieprawdopodobne dla mnie, że rzuca się w taki nurt najbardziej awangardowych kierunków, jakie chyba w polskiej sztuce funkcjonowały.
Tak, to był pierwszy rocznik Akademii po wojnie. Ja może jeszcze tak wrócę troszeczkę do jego młodości i do samej rodziny. To może nie była taka typowa rodzina, bo mój dziadek był ekonomem na kopalni, był rodzajem księgowego, czyli nie był to, powiedziałbym, taki tradycyjny rolnik. Mieli oczywiście jakieś małe gospodarstwo rolne, natomiast dziadek oprócz tego, że właśnie prowadził te księgi w kopalni, to był hobbystą zegarmistrzem i naprawiał zegarki dla okolicznych osób. W sumie ich było pięcioro i wszyscy wyemigrowali z tych Humnisk. Młodszy brat pojechał nad morze i był pierwszym rocznikiem szkoły morskiej, został później kapitanem, a pozostałe rodzeństwo, czyli ojciec i dwie siostry, przyjechały do Krakowa.
No to wszyscy mieli jakąś wielką potrzebę zdobywania świata.
Tak, przedziwna jakaś, powiedziałbym, eksplozja ambicji i takich aspiracji, prawda?
Muszę panu powiedzieć, że gdy rozmawialiśmy z panem profesorem Markiem Olszyńskim na temat prac pana ojca, powiedział: znakomite te prace, znakomite, trzy razy to podkreślił.
To prawda. Dość ładnie z moich znajomych powiedział, że czas uwiarygadnia twórczość, którą robimy, i w wypadku pana Adama tak niewątpliwie jest. Te prace są niezwykle świeże. To jest taki najwyższy komplement. One wytrzymały próbę czasu, one wytrzymały też taką próbę, nazwijmy to, dobrej technologii, ponieważ dzisiaj z ożywieniem stwierdziliśmy z Łukaszem, że pan Adam był też świetnym organizatorem. Kiedyś, kiedy wszystkiego brakowało, część jego uchwytów na obrazkach to są, uwaga, uchwyty z puszek tych słynnych otwieranych, które świetni artyści wykorzystywali jako zamienniki właśnie uchwytów z tyłu do obrazków, których brakowało. Pan Adam bardzo pieczołowicie te prace oprawiał, to są oprawy autorskie z wielkim smakiem i bez względu w jakie konwencje robił, bo tam dopatrzyliśmy się, dzisiaj oglądaliśmy piękny katalog, który będzie też do zaprezentowania tutaj w galerii państwa, i w tym katalogu są konwencje, które jakby wynikają po trosze z technologii, którą pan Adam stosował. Inne są w malarstwie, inne są w kolażach, a powiedział mi Łukasz świetną anegdotę przed wejściem tutaj do państwa. Jego tato, jeżeli coś się w domu zbiło, to uważał, że to jest dla niego, i te rozbite, zestruowane artefakty często wykorzystywał w swoich kompozycjach. Tam jest trochę Mariana Kruczka, jak wspominałem. Pan Marian był młodszy, więc tutaj można powiedzieć, że pionierem takiego eksperymentowania w kolażach, które są teraz bardzo popularne wśród artystów, wykorzystują tak zwane śmietnikowe zestawy. Pan Adam robił to w latach 60., 70.
Otworzyłem katalog i właśnie to, o czym pan profesor Olszyński powiedział, czyli te kolaże. Wawrzyniec to jeden tytuł, regionalny, echo. To wszystko elementy, które ułożone są w bardzo rytmiczne formy. Ba, na jednej pracy nawet tory z kolejki, takiej dziecięcej kolejki elektrycznej. Fragmenty porcelany, która pewnie stłukła się gdzieś w domu.
Porcelana, mozaika, fragmenty. To jest myślenie formą. To jest klasyczny, dojrzały malarz, który myśli formą i z tej formy przez warsztat, tak jak kiedy wspominaliśmy, robi się jakaś narracja, jakaś anegdota, ale tam jest dyscyplina formy.
Oglądając ten katalog, mam wrażenie, że oglądam katalog kilku artystów. To są tak różne prace. Wydaje się, że różne dłonie malowały te obrazy.
Znaczy, jak prześledzimy ewolucję polskiej sztuki, prawda, głównie postimpresjonizm, ale awangarda, prawda,
szkoła krakowska,
tak, one były bardzo, szczególnie w Krakowie, obecne. Ten katalog nie ma tak całkowicie chronologicznego układu, tutaj troszeczkę skaczą te obrazy, natomiast no, daje to obraz właśnie tej ewolucji, od tych takich przedstawiających obrazów. Później jest taki okres, powiedziałbym, modernistyczny, kiedy wchodzi taka synteza formy, a później rzeczywiście ojciec no, odkrył ten świat reliefu i kolażu. I stał się takim zbieraczem. On zbierał wszystko. Miał specjalne szafy w pracowni, takie półki, gdzie były poukładane no wszystko, jakieś trąbki, fragmenty jakichś przedziwnych plastikowych czy metalowych struktur. Bo on nie tylko, że używał tych rzeczy do obrazów, ale właśnie w tej swojej technice graficznej on te rzeczy naklejał i później traktował to jakby rodzaj takiego odcisku. One się też pojawiały w czarno-białych grafikach, prawda? Także on w którymś momencie wiedział, że w zasadzie wszystko może stać się sztuką. A rzeczywiście była taka cicha umowa w rodzinie i u różnych znajomych, że wszyscy wiedzieli, że jak coś się zbije, co ma jakąś atrakcyjność, to należy zachować, bo przyjdzie pan Adam i zrobi z tego coś ładnego.
No to są prace pańskiego taty. Zastanawiam się, jak ta sztuka wpływała na pańskie myślenie o przestrzeni, o obrazie, o barwie, o kompozycji, o wszystkim. Miała jakiś wpływ?
Na pewno. Znaczy ja myślę, że nie jestem tego w stanie uczciwie zdiagnozować. Dla mnie te obrazy po prostu były oczywiste, bo one były po prostu moją ikonosferą, prawda? Czymś oczywistym, niezależnie od tego, czy były bardziej przedstawiające, bo takie są, czy były materialnymi reliefami, bo w którymś momencie ojciec poszedł zupełnie w taką strukturę abstrakcyjną, chociaż, co ważne, właściwie zawsze te swoje obrazy tytułował. Co na przykład, nie chcę powiedzieć, że odziedziczyłem, ale uznałem jako właściwy rodzaj postawy artystycznej i ja, choć uważam się też za malarza abstrakcyjnego, to też tytułuję swoje obrazy. I myślę, że tych analogii znalazłoby się więcej, to umiłowanie materii, struktury farby.
Ale też taka praca w seriach plastycznych,
tak.
Prawda? Otwieram z kolei pański katalog i cykl Realność obrazu. No to właściwie nieustannie pan nad tym cyklem pracuje.
Tak, on się modyfikuje. Później właściwie naturalnie przeszedł, można powiedzieć, w taki podzbiór uzyskał nazwę Narodziny Obrazu i właśnie tutaj do galerii przywiozłem obraz, który był takim miejscem przełomowym, to znaczy właśnie kiedy ten cykl Realność Obrazu przeistoczył się w cykl Narodziny Obrazu. Te cykle, one czasami się przeplatają, czasami wynikają jedne z drugich. Kilka tych wątków prowadzę równolegle. Dla mnie taki rodzaj nawarstwiania tych emocji artystycznych jest bardzo typowy.
Ja muszę powiedzieć, że szczególną moją uwagę zwraca format, w którym pan pracuje. To są rąby. Bardzo znaczący kształt. On wyznacza na przykład kierunki świata. On wyznacza pewne rytmy. Każe patrzeć tu, a nie tam. Bardzo świadomie wodzi pan wzrokiem widza i podsyła coś, na czym panu zależy.
Znaczy to, co pan powiedział, znaczący kształt, to można powiedzieć idealny komentarz dla mnie, bo ja absolutnie nie chciałbym, żeby to było traktowane jako rodzaj nowatorstwa, bo te eksperymenty z formatem mają długą tradycję. Natomiast powiedziałbym, że to jest taka moja wewnętrzna zachcianka, żeby trochę uciec od konwencji okna na świat. W takim tradycyjnym układzie w zasadzie to jest nieuniknione, prawda? Że obraz, nawet jeżeli nie ma ramy, a jak już ma ramy, to jest to zwielokrotnione, to my się czujemy troszeczkę podglądaczem albo obserwatorem. Natomiast jeżeli zaczynamy manewrować tym formatem, to ten format sam w sobie staje się częścią idei obrazu.
To ja bym powiedział, że tworzy pan mapę świata. Nie okno na świat, tylko mapę świata.
To znaczy w
świata.
Tych niektórych obrazach, tych romboidalnych, tak. Rzeczywiście chodziło o to, żeby właśnie te wierzchołki weszły również w tą przestrzeń wewnętrzną obrazu.
Łukasz lubi sobie utrudniać roboty. Od dziecka jesteśmy wychowani do komponowania w prostokącie, ewentualnie w kwadracie. Jakakolwiek zmiana klucza kompozycji na inny format jest dodatkowym problemem. Nas uczono, że każde działanie nasze to jest dodatkowa kreska, plama. Łukasz przez to utworzenie rombów, albo jak powiedział wielokątów, bo tutaj Łukasz przyjął zaproszenie do naszego projektu Wemard i tam był ten wielokątny obraz malowany mięściście z fakturą, którą on bardzo lubi. Ale jego właśnie ta inność zaczynająca się w doborze innych formatów niż kwadrat czy prostokąt, to jest naprawdę duże wyzwanie. To tylko będzie wiedział ten, kto w taki sposób będzie chciał obraz zaaranżować.
No ja w ogóle myślę, że już w ogóle sam tytuł pańskich obrazów, Narodziny Obrazu, to jest wycieczka w kierunku początku. Rozmawiamy o jakimś genezis, początku wszystkiego, pierwszych pytaniach o sens, o życie, o narodziny, o śmierć, o wszystko. Pan prowokuje swoimi pracami do właśnie tego typu rozważań.
Chciałbym, oczywiście. Myślę, że sztuka ma właśnie szansę, żeby mówić o tych rzeczach podstawowych. To jest zawsze budowanie jakiegoś świata, prawda? Mi się bardzo podobało kiedyś określenie, które usłyszałem w wywiadzie Wojciecha Fangora, który powiedział, że sztuka to jest szukanie fenomenu. I to jest niezwykle esencjonalne stwierdzenie, bo gdybyśmy się tak racjonalnie zastanowili, to bardzo trudno powiedzieć, dlaczego jedne obrazy na nas oddziaływują. Ja nie mówię o tej półce uznanej, bo wtedy jesteśmy troszeczkę zaprogramowani, ale mam na myśli takie zdarzenie, kiedy zdarza nam się obcować z obrazem, który nas po prostu zachwyci albo zainteresuje, bo takie silne zainteresowanie no też jest bardzo poważną emocją, nawet jeżeli to jest taka szorstka emocja. To znaczy my musimy jakby
tak, mamy kłopot.
Polubić
mamy
się z kłopot, tym obrazem. Tak. I na pewno to jest taki obszar, który mnie interesuje. Ja też byłem, wydaje mi się, zawsze miałem rodzaj takiej fascynacji paletą. To znaczy wydawało mi się, że to jest jakiś rodzaj artystycznego kosmosu, z którego się te obrazy, potencjalne obrazy wyłaniają. I w którymś momencie ta materia paletopodobna zaczęła się pojawiać w tych obrazach. Od tego był, można powiedzieć, krok do tego, żeby to nazwać jako rodzaj pewnego procesu, prawda? Który staje się w tym momencie metaforą pewnej, no można powiedzieć, kondycji malarza.
Pytanie jest ważne. Takie ciekawe pytanie znalazłem w jednym z katalogów do pańskiej wystawy. Jak uplastycznić świat idei? I autor tych słów sugeruje, że pan właśnie zmaga się z taką kwestią. Wydaje mi się, że to jest bardzo trafne.
Tak, nie pamiętam, gdzie pan znalazł ten cytat, w którym tekście, ale tak, no podpisałbym się jak najbardziej pod takimi działaniami, tęsknotami. Ja mam takie prywatne określenie, że sztuka to jest rodzaj szlachetnego egoizmu. My uprawiamy to przecież głównie dla siebie. To może zabrzmi zastanawiająco, bo można mówić o jakiejś misji, podnosić do góry tą pozycję malarza, artysty. Te wielkie wydarzenia, one funkcjonują. Ale jeśli nie ma tej pierwszej, to znaczy właśnie tego wewnętrznego zadowolenia i no to określenie właśnie szlachetny egoizm, czyli w jakimś sensie dogadzanie sobie, to znaczy szukanie kluczy własnego systemu estetycznego wartościowania, jeżeli tutaj nastąpi jakiś zgrzyt, to cała reszta będzie zafałszowana. Bo to każdy artysta wie, że jeżeli jemu obraz nie wyjdzie, a ktoś zaczyna go przesadnie chwalić, to on nie polubi tego obrazu. On po prostu będzie miał właściwie pojęcie o tym krytyku. Stwierdzi, że to jest nieporozumienie, prawda? Bo w momencie, kiedy następuje rodzaj przełamania pewnych oczekiwań, to nie nastąpi taka sytuacja, że my powiemy wow, to ja po prostu nie widzę tej swojej wielkości. Nie, my po prostu jesteśmy świadomi tutaj pewnych rzeczy. No i oczywiście w zależności od tego, jak ta sytuacja się rozwija, to życie artysty jest szczęśliwsze lub mniej szczęśliwsze. Generalnie to nie jest spacer. I trzeba się przyzwyczaić na trudy i raczej na ból, niż na wesołe podskakiwanie.
Ale to absolutnie mówi pan to, o czym zawsze mówi pan profesor Marek Oluszyński w naszych rozmowach.
Tak się szczęśliwie składa, że akurat Łukasz ma piękną wystawę w Krakowie, poświęconą pamięci naszego już nieraz cytowanego profesora Jerzego Nowosielskiego. I mam wrażenie, że do tych deklaracji Łukasza można też dodać to, co kiedyś wspominaliśmy, powiedział profesor Nowosielski, że uprawianie twórczości to zbudowanie sobie domu, w którym będziemy zmuszeni mieszkać po swojej śmierci. On stwierdził, że jeżeli się nie kocha tego, co się robi, to szkoda nawet zaczynać uprawiać twórczość. I myślę, że tak jest w wypadku tutaj pana Adama, który zostawił swój piękny dom zbudowany. I Łukasz w tej chwili, składając hołd tą piękną wystawą profesorowi Nowosielskiemu w Krakowie, po prostu nie można przystępować do bywania artystą, bo artystą według mnie się bywa, jeżeli chce się tylko być celebrytą czy zdobywać pieniądze. To jest za mała motywacja.
Te obrazy, o których mówił Marek, to powiedziałbym, że są taką rodzajem takiego przejścia. To znaczy one z jednej strony są mroczne, bo opowiadają, to są trawestacje dwóch abstrakcji Jerzego Nowosielskiego, a szczególnie jedna mnie uwiodła o tytule Abstrakcja astronomiczna. I myślę, że ten przymiotnik astronomiczny chyba najbardziej mnie poruszył i wciągnął na tyle, że te obrazy w zasadzie niektóre stały się już dość odległymi dialogami z Jerzym Nowosielskim, natomiast właśnie może bardziej z tym tytułem i z tym hasłem, prawda? Także one mają ten rodzaj jakiegoś takiego mojego spojrzenia na ten wątek astronomiczny. Więc oczywiście jakiś rodzaj mroków sobie mają, ale też no, jakieś rozstrzygnięcia koloru tam się pojawiają. Jeśli można skorzystać z mediów, no to jeszcze do końca miesiąca ta wystawa jest dostępna w Galerii SP na ulicy Lea.
To zapraszamy. Kraków bliziutko.
Bliziutko.
Tak więc, proszę państwa, w Radiowej Galerii Pod Zegarem pracę pana Łukasza Konieczko i pana Adama Konieczko. Proszę koniecznie te prace zobaczyć na naszej stronie internetowej Więcej Prac Artystów. Powiem państwu, że każdy, kto odwiedzi naszą radiową galerię, może także otrzymać katalog jednego i drugiego artysty. Proszę więc korzystać i zabrać trochę tej twórczości ze sobą do domu. Bardzo dziękuję za spotkanie. Pan profesor Łukasz Konieczko, dziękuję bardzo.
Ja również bardzo dziękuję i zapraszam na wystawę. Tym pierwszym gwarantujemy katalogi.
I pan profesor Marek Olszyński, bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.